A Panu Jezusowi. Dobrą cząstkę wybraliście dzisiaj, bracia i siostry. Że nie ze względu na mnie, ale z powodu tej pogody, która jest taka piękna. A jednak przyszliśmy, aby Panu oddać chwałę i usiąść u Jego stóp i posłuchać Jego słowa, uwielbić Jego imię. To jest dobra cząstka. Pogoda jeszcze będzie. Chwała Panu, tak się cieszę, że mogę znowu być wśród was. I chciałbym się dzielić słowem właściwie. Najpierw takie słowo, które będzie pretekstem do mojego rozważania. Ono jest zapisane w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Pierwszy i drugi werset chciałbym przeczytać. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Wiele treści jest w tym fragmencie, ale ja bym chciał się skupić na jednym sformułowaniu, które jest zawarte w tym fragmencie. Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, albo inaczej, jakie jest wasze powołanie. Jakie jest nasze powołanie? Myślę, że niejednokrotnie zadajemy sobie to pytanie, albo zadawaliśmy sobie takie pytanie, co jest, Boże, moim powołaniem? Do czego Ty mnie, Panie, powołujesz? Co to może być? I oczywiście od razu mamy na myśli coś takiego niesamowitego, jakiegoś wielkiego, ważnego. Nie wiem, to chyba w zeszłym tygodniu było, jak Marku usługiwałeś, chyba ten przykład podawałeś właśnie, gdzie pewien młody człowiek pojechał może tak sparafrazuję, tylko do innego zboru, gdzie pastor już się modlił o pomoc, a on to odebrał, że ma tam pojechać i tam ma się udzielić, ale kiedy usłyszał, że to, czym ma się zająć, jakby nie spełnia jego oczekiwań, tak sobie później puściłem wodze moich myśli, pewnie sobie pomyślał, ja jestem stworzony do wyższych celów. Te wyższe cele, co to są te wyższe cele? Wiecie, na własne uszy kiedyś słyszałem takie sformułowanie od pewnej osoby wierzącej, że jest stworzona czy powołana do wyższych celów. I tak zacząłem się zastanawiać nad tym, do jakich to wyższych celów Bóg powołuje. Czy sprzątanie, czy dbanie o porządek to jest jakiś niższy cel, a coś innego gdzieś w jakimś widocznym miejscu, chociażby za kazalnicą, to jest jakiś wyższy cel. Myślę, że no nie jest to zupełnie tak, prawda? Wyobraźmy sobie, że przez 10 lat tutaj nikt nie sprząta. Jak by to wyglądało, jakbyśmy tu przychodzili na to miejsce? Cały czas widzimy, że jest jakiś stan utrzymywany. Tak? Jest człowiek, któremu to Bóg włożył do serca, którego powołał. Właśnie, mamy na myśli jakieś takie rzeczy widoczne, wielkie, a być może gdzieś na dnie naszego serca jest taka potrzeba, żeby to na złe chce, żeby ktoś to zobaczył, żeby ktoś to docenił i powiedział coś takiego, o, jaki jesteś wspaniały i wielki i fajny. Pewnego razu taki młody człowiek w szkole biblijnej, nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest jakaś przypowieść, jakaś legenda miejska, jak to się mówi. Wiele słyszałem różnych takich opowieści w różnych wydaniach, na przykład ta sama opowieść w różnych wydaniach, można ją usłyszeć, ale słyszałem coś takiego, że pewien młody człowiek na szkole biblijnej modlił się codziennie, przychodził do tej kaplicy, która tam była na terenie tej biblijnej szkoły i tam codziennie wołał do Pana, Panie, objaw mi swoją wolę, powiedz mi, co jest powołaniem dla mojego życia, co jest tym Twoim powołaniem dla mojego życia. A koledzy postanowili zrobić mu taki psikus, a więc któregoś dnia przyszli tam wcześniej, ukryli się na pawłaczu i kiedy ten młody człowiek zaczął wołać do Boga, Boże, co jest powołaniem dla mnie, Panie, powiedz do mnie, co jest Twoją wolą, to wtedy jeden z nich przez tubę powiedział, jedź do Afryki. No, wszyscy się oczywiście mieli z tego jakiś tam ubaw, ale czy rzeczywiście wolą Bożą jest to, żeby od razu jechać do Afryki? Może nie. I chciałbym wam, bracia i siostry, dzisiaj powiedzieć, co jest wolą Bożą dla was. Ale zanim w ogóle jakkolwiek zareagujecie, czy oburzycie się, czy nie, postarajcie się mnie wysłuchać do końca. A więc dzisiaj dowiemy się, co jest wolą Bożą dla mojego i dla twojego życia. I będzie to jasno sprecyzowane. Bóg w sposób taki zupełnie jasny nam to powie i po nabożeństwie myślę, że każdy z nas będzie mógł powiedzieć spokojnie, już wiem, jaka jest wola Boża dla mojego życia. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 9 wierszu czytamy takie słowa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Wierny jest Bóg, który nas powołał do wspólnoty ze swoim Synem, do relacji ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem. To jest nasze powołanie, aby być razem z Jezusem, aby mieć z Nim relację, aby być z Nim, aby Go słuchać, aby Go naśladować. Jest takie słowo w Ewangelii Jana, chyba w 17 rozdziale, gdzie jest napisane, że to jest życie wieczne, nie wiem czy 17, ale wiem, że w Ewangelii Jana. To jest życie wieczne, aby poznali tego, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I tam jest takie słowo użyte poznać. To słowo poznać w greckim języku jest to samo użyte, to samo słowo jest użyte w pierwszej księdze Mojżeszowej, gdzie jest powiedziane, że Adam poznał swoją żonę, a ta poczęła i urodziła Kaina. To samo słowo, a więc to nam mówi o takiej bardzo bliskiej relacji z Bogiem. A więc być w społeczności, być we wspólnocie z Synem Bożym, z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, to znaczy mieć z Nim taką bardzo czułą relację, taką bardzo intymną relację. I Boże Słowo często używa takich porównań z życia wziętych, chociażby nasza relacja z Bogiem przyrównana jest do relacji kochającego Ojca z Synem. I tam nawet jest użyte takie słowo właśnie Abbach. To nie jest słowo ojciec, ale to jest słowo tatuś. A więc to pokazuje nam, że ta relacja może być bardzo ścisła. I o taką relację tutaj chodzi. A więc Bóg wyprowadził nas, powołał nas z tego świata, z tego Egiptu, spod władzy Faraona, czyli szatana. Powołał nas do wspólnoty z sobą przez Jezusa Chrystusa, do wspólnoty z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym. Do tego jesteśmy powołani. I moi drodzy, to ma pewne skutki, pewne następstwa i my, którzy jesteśmy powołani, też Biblia o tym mówi w pierwszym liście do Koryntian, któż to został powołany, zanim jeszcze przejdę dalej. I w tym samym rozdziale, w 26 wierszu czytamy, że przypatrzcie się waszemu powołaniu, niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata. W oczach świata oczywiście, nie w oczach Boga. Aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. A więc Bóg wybrał takich ludzi, jak ty i ja, do tego, abyśmy mieli wspólnotę z naszym Panem, z Jezusem Chrystusem. Czy żyjesz we wspólnocie z Jezusem? Czy masz świadomość, czy mam świadomość tego, że jestem we wspólnocie, że jestem w bliskiej więzi, z relacji z moim Panem, z Jezusem Chrystusem? I to ma swoje skutki i swoje następstwa. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale czytamy takie oto słowa. 5 rozdział, 1 list Piotra, 10 wiersz. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. A ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej chwały. A więc jesteśmy powołani do wiecznej chwały. To jest skutek tej wspólnoty z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. To jest skutek, to jest następstwo, że jesteśmy w konsekwencji tego powołania powołani do życia wiecznego. Mamy życie wieczne. Ale jest pewna przestrzeń między tym powołaniem do wspólnoty z Jezusem Chrystusem a tą wieczną chwałą, tak? To jest taka przestrzeń, powiedzmy, 70-80 lat. Zgadza się? A więc to jest ten czas, w którym chcielibyśmy wiedzieć tak bardziej szczegółowo może, do czego jesteśmy powołani, do czego Bóg nas powołuje. I tym chciałbym się zająć dzisiaj i zaraz też może się dowiemy czegoś więcej, do czego Bóg nas powołuje, co jest Jego wolą dla naszego życia. List do Galacjan, 5 rozdział. Co tam czytamy? 5 rozdział listu do Galacjan i 13 werset. Wy zaś, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, lecz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Wy zatem, bracia i siostry, powołani jesteście do wolności. Więc już wiemy, już coś wiemy więcej, do czego jesteśmy powołani. Gdyby ktoś mógł sobie zadawać pytanie, do czego jestem powołany, no to właśnie do wolności. Do wolności, nie do niewoli. Czy dziecko Boże jest powołane do tego, żeby żyć w niewoli, w zniewoleniu, w uzależnieniu? Nie. Jesteśmy powołani do tego, aby być wolnymi ludźmi. Abyśmy byli wolni. Nie tak jak hipisi. A oni tak myśleli na przełomie 60-tych, 70-tych lat, że wolność, zresztą nie tylko oni, wielu ludzi myśli w ten sposób, że wolność to znaczy móc robić, co się chce. Ale czy to naprawdę jest wolność? Taka wolność prowadzi ruchem jednostajnie przyspieszonym po równi pochyłej do niewoli. My jesteśmy wolni do tego, aby nie robić tego, co chce ciało. Ciało zawsze jakoś tak podąża przeciwko duchowi. A więc jestem wolny do tego, żeby nie czynić tego czy tamtego, co nie przynosi Bogu chwały. Nie wiem, czy to ta myśl została przez was dobrze zrozumiana. Mam nadzieję, że dobrze, zważywszy na upał, który panuje. Moi drodzy, jesteśmy powołani do wolności. Każde dziecko Boże jest powołane do wolności. I ta wolność w naszym życiu, myślę, że powinna być widoczna. Bo ludzie są spragnieni wolności. Ludzie szukają tej wolności. W różnych miejscach próbują jakimiś sposobami tą wolność osiągnąć. Ale kiedy będą mogli patrzeć na nasze życie, na twoje życie, jak żyjesz w powołaniu, wypełniając to Boże powołanie w swoim życiu, w tej relacji z Synem Jezusem Chrystusem, zapragną tego samego. List do Efezjan, 4 rozdział i 4 wiersz mówi: jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście powołani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jesteście powołani do nadziei. Znowu krok dalej. Wiemy, do czego jesteśmy powołani. W tej relacji z Bogiem, w tej wspólnocie z Bogiem, w tym przedziale czasowym, w którym żyjemy, zanim wejdziemy do wiecznej chwały. Jesteśmy powołani do wolności. Jesteśmy powołani do nadziei. Nie do beznadziei. My nie jesteśmy ludźmi beznadziejnymi. My jesteśmy ludźmi, którzy są powołani do nadziei, która jest pewnością, która nie zawodzi. To nie jest ta nadzieja, która jest nadzieją, która jest matką głupich. To jest nadzieja, to jest pewność. Jesteśmy ludźmi pełni nadziei. Nie beznadziejnymi, ale pełnymi nadziei. Czasami ludzie mówią: ach, to jest beznadziejne, to już tutaj już nie ma nadziei, tutaj już nic się nie zmieni. Ale mamy zawsze nadzieję. My zawsze mamy nadzieję. Wierzący człowiek, który żyje we wspólnocie z Synem Bożym, z Jezusem Chrystusem, powinien mieć zawsze nadzieję. Powinien być pełny nadziei. Amen? A więc jesteśmy powołani do nadziei. Liście do Kolosan. W 3 rozdziale, w 15 wierszu czytamy tak. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście powołani w jednym ciele. Również w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, tam jest takie sformułowanie, które jest użyte w kontekście małżeństwa, rozwodu, które tam jest rozpatrywane, ale występuje tam takie bardzo uniwersalne sformułowanie, które nie tylko w tym jakby temacie może być użyte, ale ono jest uniwersalne, tak już powiedziałem, w każdej dziedzinie życia. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. A więc Bóg powołuje nas do życia w pokoju. Pokój to jest kolejna rzecz, w której mamy chodzić, w której Bóg chce, abyśmy chodzili, żyli. Pan Jezus mówi, że daje nam pokój, którego świat nam nie może dać. Świat pragnie pokoju, podąża w tym kierunku, robi wszystko, żeby ten pokój był, pokój od wojny na przykład. Ale tak naprawdę ludzie potrzebują tego pokoju wewnętrznego, tego szczególnego rodzaju pokoju, o którym mówi też list do Filipian, że jest to pokój, który przewyższa wszelki rozum, wszelki umysł. I ten pokój, który przewyższa wszelki umysł, jest w stanie strzec naszych myśli w Chrystusie Jezusie. Niepokój, strach. To jest broń, której używa szatan. Strach i niepokój. To jest jedyna broń, za pomocą której szatan okłamuje, oszukuje ludzi i to również wierzących. A Bóg powołuje nas do życia w pokoju. I taki Boży pokój towarzyszył tym wszystkim ludziom Bożym, o których możemy czytać na kartach Pisma Świętego. Chociażby Piotr, to jest dla mnie w ogóle już jakiś taki szczyt Bożego pokoju. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Ale pamiętacie tę historię z Dziejów Apostolskich. Dzień wcześniej, czy może chwilę wcześniej, jego przyjaciel Jakub został zgładzony. A on miał być również skazany na śmierć następnego dnia. Spał gdzieś tam w tym więzieniu, skuty łańcuchem między chyba dwoma więźniami, tak, jeszcze cały oddział go ostrzegł. I on śpi, przychodzi anioł, trąca go. Wiecie, to jest niesamowite. Świadomość tego, że następnego dnia zginę, że będę, jakiś Boży pokój mu towarzyszył, że on potrafi w ogóle spać. I też jakie spanie ma, że ten anioł nie mógł go dobudzić. Łokciem go tam trąca, obudź się, Piotrze. Wyprowadza, on jeszcze nie wie, co się dzieje. Wyprowadza go na ulicę, on się dopiero budzi gdzieś tam kilka metrów dalej. Tak? Ocknął się, a rzeczywiście coś się stało. Boży pokój, niesamowity. Ja bym chciał mieć taki Boży pokój. Wierzę, że to jest możliwe, bo Boże Słowo nas o tym zapewnia. Kiedy być może znajdę się w jakichś trudnych sytuacjach i pojawi się niepokój. A więc do pokoju jesteśmy powołani w Jezusie Chrystusie, żyjąc we wspólnocie z Synem Bożym. W liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, w siódmym wierszu czytamy: nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc Bóg powołał nas do świętości. W trzecim wierszu również tego samego rozdziału jest napisane: albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. A więc jesteśmy powołani do świętości. No ale o co chodzi? Jak to należy rozumieć, że jesteśmy powołani do świętości? No bo przecież apostoł Paweł, czy w innych miejscach Bożego Słowa, czy w Dziejach Apostolskich, wierzący ludzie nazywani są świętymi. List do świętych, którzy są w Efezie, a w Dziejach Apostolskich, bracia, siostry, święci, w ten sposób są określani. A więc jesteśmy świętymi, a tutaj mamy być świętymi. Wolą Bożą jest to, żebyśmy byli świętymi. Moi drodzy, jako własność Pana Jezusa jesteśmy święci, jesteśmy oddzieleni dla Boga. Jesteśmy własnością naszego Pana, jesteśmy oddzieleni dla Niego. I na tym polega ta nasza tożsamość, że jesteśmy świętymi, czyli oddzielonymi. Tak jak w świątyni starotestamentowej pewne przedmioty, pewne rzeczy były oddzielone tylko i wyłącznie na użytek świątyni. Nie można ich było używać do jakichś celów takich pospolitych, niezaszczytnych. Tak samo my jesteśmy oddzieleni z tego świata dla Boga. Już nie jesteśmy obywatelami tego świata, ale obywatelami Królestwa Bożego. Na tym polega ta właśnie świętość. Ale tutaj Słowo Boże mówi, że wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. I w pierwszym liście Piotra tam jest napisane właśnie na temat świętości. Bądźcie jak posłuszne dzieci, to jest pierwszy rozdział, 14 wiersz. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał. Gdyż jest napisane: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi. A więc kiedy Bóg mówi świętymi bądźcie, kiedy jest tutaj napisane, że jesteśmy powołani do świętości, chodzi o nasze postępowanie. Nasze postępowanie, nasze życie ma być święte. Nasz sposób myślenia, postępowania, postrzegania ma być święty. Jesteśmy święci w sensie oddzielenia od Boga, jesteśmy Jego własnością. Jesteśmy tym ludem królewskim, kapłaństwem, oddzieleni tak, dla Niego, ale również w naszym postępowaniu. Czy nasze postępowanie jest właściwe? Czy nasze postępowanie jest zgodne z wolą Bożą, z tym powołaniem Bożym dla naszego życia? A więc powołaniem Boga, Bożym dla naszego życia jest to, abyśmy byli wolnymi, nie niewolnikami, niezwiązanymi, nieuzależnionymi, ale wolnymi ludźmi. Abyśmy byli pełni nadziei, to jest wolą Bożą. Wolą Bożą jest to, abyśmy mieli w swoich sercach pokój, który strzeże naszych serc i naszych umysłów, wtedy, kiedy pojawi się jakiś niepokój, wtedy, kiedy pojawi się jakiś problem. Wolą Bożą jest to, aby nasze życie odzwierciedlało to, kim jesteśmy w Chrystusie, a więc nasze postępowanie jest święte, jest nienaganne. Wolą Bożą jest również to, abyśmy otrzymali błogosławieństwo. W pierwszym liście Piotra czytamy w 3 rozdziale i 9 wierszu takie słowa. Nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. A więc jesteśmy powołani do tego, aby odziedziczyć błogosławieństwo, ale jaką drogą? Przez błogosławieństwo, przez nasze błogosławienie innych ludzi, a nawet nieprzyjaciół, bo Pan Jezus powiedział, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tych, którzy was prześladują. A więc żeby uzyskać błogosławieństwo Boże, ja sam powinienem być źródłem tego błogosławieństwa. Dawajcie, będzie wam dane, błogosław, będziesz błogosławiony. Można by było w ten sposób powiedzieć. W pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale, czytamy takie słowa. Ja przeczytam kilka wersetów od 19 wiersza. 2 rozdział od 19 wiersza. To bowiem podoba się Bogu, jeżeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. To się podoba Bogu. Ciekawe. Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie chłostę. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. A więc co to za zaszczyt, kiedy ponosimy konsekwencje za swoje złe postępowanie, za swoje grzechy? Co to za zaszczyt, kiedy ktoś cierpi, bo zrobił coś niewłaściwego, coś złego i teraz musi odbywać jakąś karę albo ponosić konsekwencje? Żaden to jest zaszczyt. Ale kiedy tutaj Słowo Boże mówi, że cierpimy jako ci, którzy... ale to się Bogu podoba, jeśli dobrze czyniąc, przetrzymacie cierpienie, czy doświadczenie, czy prześladowanie. Do tego bowiem jesteśmy powołani. Więc nie jesteśmy powołani do tego, żeby cierpieć i w jakiś sposób tym się chlubić, kiedy zbieramy jakieś konsekwencje swojego postępowania. Ale kiedy dobrze czyniąc z powodu Jezusa, bo to jest ten jedyny powód, który przynosi Bogu chwałę z cierpienia, to tylko wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy powołani do takiego rodzaju cierpienia. Bóg absolutnie nie jest źródłem żadnego cierpienia, On z cierpień nie zsyła, ale kiedy już cierpimy, to niech to będzie cierpienie tylko z powodu Jezusa. Błogosławieni jesteście, kiedy ludzie złorzeczą wam i mówią kłamliwe rzeczy ze względu na mnie. Błogosławieni jesteście. A więc, kochani bracia i siostry, jesteśmy powołani. Już wiemy do czego. Jesteśmy powołani do wolności, do nadziei, do pokoju, do świętości, do błogosławieństwa, do błogosławienia. ale również do właściwej postawy wtedy, kiedy znosimy przeciwności, kiedy jesteśmy prześladowani, kiedy cierpimy z powodu Jezusa, z powodu wiary w Jezusa. Słowo Boże mówi w pierwszym, w Ewangelii, w liście do Efezjan, przepraszam, w liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy takie słowa. A zatem zachęcam was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Postępowanie w sposób godny powołania. Jesteśmy powołani do tej relacji, do tej wspólnoty z Synem Bożym, z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. I nasze postępowanie ma być zgodne z tym powołaniem. I tutaj w tych różnych miejscach mogliśmy zobaczyć, na czym to polega, na czym to powołanie, do czego jesteśmy powołani. A więc musimy w sposób godny, chcemy w sposób godny reprezentować naszego Pana. To jest tak jak na przykład, no nie wiem, w jakiejś królewskiej rodzinie jest syn, który jest jakąś taką czarną owieczką. Podobno, że w każdej rodzinie się taka czarna owca zdarza. A więc taka czarna owieczka, taki syn jakiegoś króla czy królowej w Anglii na przykład. I ten człowiek w zły sposób się prowadzi. To mi od razu, ludzie od razu w jakiś sposób to oceniają i mówią, no przecież on przynosi wstyd tej rodzinie, on przynosi wstyd swojemu ojcu czy matce. Tak? To jest dokładnie to samo tutaj napisane. Apostoł Paweł mówi, niech wasze postępowanie będzie godne waszego powołania, godne naszego Pana. My mamy wzór w naszym Panu Jezusie Chrystusie i nasze postępowanie ma być godne. Nie przynośmy, bracia i siostry, wstydu naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie przynośmy mu wstydu. Postępujmy w sposób godny tego powołania. Jesteśmy dziećmi Bożymi, synami i córkami Bożymi. Jesteśmy kimś wyjątkowym, a więc nie przynośmy wstydu naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Ja nie chcę przynosić wstydu naszemu Panu. Nie chcę. Chociaż Pan wie, że wielokrotnie w tym życiu chyba by się wstydził za mnie. Ale moi drodzy, tak Boże Słowo mówi. Apostoł Paweł tak pisze. Niech wasze postępowanie, zachęcam was, aby było godne waszego powołania. Nie przynieśmy wstydu naszemu Panu. Ale żeby to postępowanie było godne, żeby te wszystkie rzeczy, które są częścią tego powołania, więc wolność, nadzieja, pokój. Pokój to jest w ogóle jeden z elementów darów, z elementów owocu Ducha Świętego, więc jeżeli do pokoju jesteśmy powołani, równie dobrze możemy powiedzieć, że jesteśmy powołani do miłości, do radości, do tego wszystkiego, co tam w liście do Galacjan jest napisane o owocu Ducha Świętego. A więc abyśmy mogli żyć w takiej wspólnocie z Panem, abyśmy nie musieli Mu, nie przynosili Mu tych powodów do wstydu, a przecież Słowo Boże mówi na przykład, nie zasmucajcie Ducha Świętego, a więc nasz Pan Bóg odczuwa jakieś emocje, czuje, zasmucony jest czasami, tak? Albo się raduje. A więc niech nasze życie nie przynosi Mu wstydu. I w liście drugim Piotra czytamy takie słowa. W pierwszym rozdziale, 10 wierszu. Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie. Umocnić wasze powołanie. I tu wcześniej czytamy o tym, że dlatego też właśnie w 5 wierszu, wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo taka obszerna treść i nie chcę się nad tym dzisiaj zatrzymywać, ale dlatego bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To jest bardzo ważne, żeby trwać w Panu, żeby trwać w tym krzewie winnym, żeby umacniać swoje powołanie. I w liście do Rzymian w tym 12 wierszu, w tym 12 rozdziale właśnie apostoł Paweł mówi coś na temat tego utwierdzenia, o tym początku, o tym fundamencie, a zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. To jest ten początek, to jest ten fundament. Złożyć swoje ciało w ofierze. Złożyć swoje ciało w ofierze. Ale te ofiary starotestamentowe, one o tyle może łatwiej było złożyć, bo taką ofiarę przedtem po prostu unicestwiano. Nie unicestwiano, ale pozbawiano jej życia. Więc taka ofiara no nie mogła uciec z tego ołtarza, prawda? A tutaj apostoł Paweł mówi, abyśmy ciała swoje złożyli jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, jako wyraz rozumnej służby Bożej, a nie nierozumnej. Rozumnej służby, z własnego wyboru, ofiarę żywą, świętą. W pewnym sensie my również umieramy, bo Słowo Boże mówi, że kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem i chrzest pokazuje nam tą śmierć starego człowieka i wynurzenie, to jest ten obraz do nowego życia. A więc w pewnym sensie również umieramy, jesteśmy martwi dla tego świata, dla grzechu. Ale Boże Słowo mówi o tej żywej ofierze, a więc kiedy swoje ciało składamy w ofierze, wtedy jesteśmy tą ofiarą miłą Bogu, przyjemną. Przyjemna Bogu ofiara, to jest też ciekawe. W Starym Testamencie, kiedy składano ofiary, to ta ofiara była palona i tam czytamy, że to była taka miła woń dla Boga. No nie wiem, czy taka miła, to przecież to był smród palonego ciała. Czy to było dla Boga jakieś miłe, przyjemne? Nie sądzę. Nie sądzę. Za tym kryje się niesamowita głębia. I to nam mówi o czymś jeszcze więcej, o tej żywej ofierze, która zrealizowała się właśnie w tym, co Pan Jezus uczynił i to, kim jesteśmy my, jako te żywe ofiary. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. Ten świat ma zupełnie inne wzorce, a naszym zadaniem jest to, aby nie brać wzoru z tego świata, nie wzorować się na tym świecie, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Ja to tylko tak pobieżnie tutaj akurat ten fragment rozważam, ale to przemienienie umysłu, od tego się wszystko zaczyna. Tutaj jest to źródło przemiany, przemiana umysłu. Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Właśnie, dla nas fundamentem tego rozeznawania jest Boże Słowo. Tylko wtedy, kiedy Boże Słowo jest w naszych sercach, mamy tą zdolność, aby rozeznać, kiedy mamy umysł przemieniony, mamy zdolność, aby rozeznać to, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Takie trzy rzeczy. To, co jest dobre. Tak sądzę, że to dotyczy ludzi. Tego, co jest dobre dla mnie, tego, co jest dobre dla mojego brata, dla mojego bliźniego. Abym umiał to rozsądzić, co jest dobre. Nie zawsze ten świat to właściwie rozsądza. Abym umiał rozsądzić, co jest dobre i co Bogu przyjemne. Co jest Bogu przyjemne? Bóg odczuwa pewną przyjemność też z tego, jak widzi, jak moje życie wygląda, w jaki sposób to Boże powołanie realizuje się w moim życiu. Że jestem wolny, że jestem pełen nadziei, że moje życie jest święte. Tak? Wtedy taka ofiara, żywa ofiara, jest Bogu przyjemna, jest Bogu miła. I to, co doskonałe. Nasze skupienie powinno być na tym, co doskonałe. A co jest doskonałe? To właśnie, co jest wieczne, co jest trwałe. Ten świat przemija wraz z porządliwościami, ale ci, którzy pełnią wolę Bożą, ci będą trwać na wieki wieków, bo są powołani do wiecznej chwały w Jezusie Chrystusie. A więc już wiemy, do czego jesteśmy powołani. A może ktoś z nas kiedyś usłyszy, jedź do Afryki. Ale póki co, bracia i siostry, myślę, że nawet nie musimy w ten sposób mówić, że nie wiem, do czego jestem powołany. Bo Boże Słowo pokazuje nam bardzo wyraźnie, do czego jestem powołany. Boże Słowo mówi, że jestem powołany do wspólnoty z moim Panem, z Jezusem Chrystusem. Boże Słowo mówi, że ta wspólnota, to powołanie realizuje się poprzez to, że jestem wolny, że jestem pełen nadziei, że prowadzę święte życie, że błogosławieństwem jestem dla innych, że mam właściwą postawę, kiedy przychodzą różnego rodzaju doświadczenia, że mam pokój w swoim sercu. To wszystko i to wszystko jest to, do czego nas powołuje Pan Jezus. Kochani bracia i siostry, już teraz chcę zakończyć. Już wiemy, do czego jesteśmy powołani. Nie ma żadnej wątpliwości. Może by się jeszcze coś znalazło, może byśmy jeszcze coś mogli do tego dołożyć, do czego jesteśmy powołani. Boże Słowo nam to wszystko objawia. No i nie wiem, jak ktoś powie, że nie wie, do czego jest powołany, to już nie wiem. Boże Słowo pokazuje nam, do czego jesteśmy powołani w Chrystusie Jezusie. Bądźmy błogosławieństwem dla innych. Kiedy trzeba posprzątać, to posprzątajmy. To będzie błogosławieństwo dla innych. Tak? To tutaj się dzieje, to, że to jest wysprzątane, to jest dla nas błogosławieństwem. Możemy w komfortowych warunkach słuchać Bożego Słowa. A więc to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne powołanie. Powstańmy, kochani bracia i siostry, zapraszam zespół i chciałbym, żebyśmy się pomodlili na koniec. Ale już nie z tym pytaniem, Boże, co jest moim powołaniem, bo już wiemy. Ale, kochani bracia i siostry, może ktoś z was potrzebuje modlitwy. Po prostu w tym, żeby realizowało się to Boże powołanie w moim, w twoim życiu. Każdy z nas potrzebuje takiej modlitwy. Ale ja tutaj mówię o takim szczególnym nacisku, takim szczególnym, takiej szczególnej presji Ducha Świętego. Jeżeli czujesz w swoim sercu, że powinieneś poprosić braci, zbór o modlitwę, to zachęcam cię, kiedy zespół zaśpiewa pieśń, abyś wyszedł tutaj do przodu. Chcemy się z tobą pomodlić. A Bóg jest tym, który dopomaga nam, który daje i chcenie, i wykonanie, i On pomoże nam zrealizować, aby to Jego powołanie realizowało się w naszym życiu. Abyśmy mogli, żyjąc we wspólnocie z naszym Panem Jezusem Chrystusem, nie przynosić Mu wstydu, ale tym bardziej jeszcze utwierdzać to powołanie, aby to było widoczne dla tych, którzy są wokół nas. Abyśmy byli tym świadectwem dla innych. W tym nam dopomóż Bóg. A jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy, bracia i siostry, takiej szczególnej, zapraszam teraz, kiedy zespół zaśpiewa pieśń. Wyjdźcie do przodu, chcemy się pomodlić. Amen. Jeżeli ktoś, bracia i siostry, potrzebuje modlitwy dzisiaj, może niezupełnie czujesz, że wypełniasz to powołanie w swoim życiu. Bóg chce, abyś był wolny, a wolność jest daleko. Bóg chce, nasz Pan chce, abyś był pełen nadziei, a ty myślisz, że to już jest wszystko stracone, że to jest beznadziejna sytuacja. Nasz Pan chce, abyś był pełen pokoju, bo ten pokój strzeże twojego umysłu i twojego serca. I tylko wtedy, kiedy ten pokój będzie w twoim sercu, będziesz mógł przejść przez te trudności, bo diabeł przychodzi z lękiem, ze strachem. Może pojawia się ten lęk w odniesieniu do twojego życia, może zdrowia, może przyszłości. Pan chce, aby twoje serce było ogarnięte pokojem. Pan chce, aby twoje życie było święte, przykładne, dobre, aby było błogosławieństwem dla innych. Inni ludzie wokół nas żyją w strachu, w lęku. Potrzebują Bożego pokoju. Potrzebują mieć te wzorce, tak jak my mamy wzorzec w naszym Panu Jezusie Chrystusie, jak mamy postępować. Tak ludzie wokół nas chcą patrzeć na Kościół. Chcą patrzeć na twoje życie i mieć tą ostoję, ten wzorzec, kiedy pojawia się cierpienie, problem, doświadczenie, aby mogli zapragnąć również tego, co ja i Ty posiadam w swoim sercu. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, bo pragniesz, aby to realizowało się, to Boże powołanie realizowało się w Twoim życiu, wyjdź tutaj do przodu. Chcemy się krótko pomodlić. Zachęcam Was, bracia i siostry.